Pokój i dobro. Witam Was po franciszkańsku. Cieszę się, że mogę gościć na Waszym spotkaniu w tak męskim gronie. Jest to dla mnie też naturalne, bo jestem w zakonie i obecnie pracuję w seminarium, więc na co dzień spotykam się rano z braćmi. Ale to niecodzienne, bo jak się idzie do kościoła, to przeważnie większość to na mszach świętych kobiety. Więc tym bardziej cieszę się, że w tak męskim gronie mogę do Was powiedzieć parę słów w temacie, który no tak jest, wydaje się, ważny. Kościół, znak jedności. Choć patrząc tak realnie, to nie widać, żeby ten Kościół był znakiem jedności do końca. Patrząc na historię Kościoła, to bardziej jest to historia różnych debat, dysput, podziałów, różnych takich sytuacji, które nie są znakiem jedności, a wręcz przeciwnie, skandalem rozłamu. Więc jedność jest trudna. Łatwiej nam przychodzi myśleć o czymś, co jest i nam w życiu, że coś się dzieli, rozchodzi, jest podzielone, niż coś, co jest zjednoczone. Jedność wymaga większej, według mnie, takiej pracy, która wymagana jest od nas. Ale Kościół jest znakiem jedności i o tym chcę dzisiaj mówić. Ten mój wykład podzielam na dwie części. W pierwszej to będę chciał Wam przedstawić to, co przygotowałem, a potem będzie czas chyba na pytania. Jeśli będę mógł odpowiedzieć, to odpowiem, a jeśli nie, no to nie odpowiem. A później będzie chyba czas grupek, tak? Dobrze, ten mój wykład, czy to, co chciałbym powiedzieć do Was, podzieliłem sobie na takie parę etapów, żeby od takiego większego obrazu zejść do konkretu, do rzeczywistości i do tego, co możemy u nas praktykować, jeśli chodzi o ten temat jedności, bycia Kościołem i znakiem jedności. Zacznijmy od takiego Bożego planu, bo on zawsze musi mieć zawsze kontekst. Kościół nie jest wyrwany z Bożego planu, nie jest rzeczywistością, która gdzieś spadła z nieba albo została stworzona oddolnie przez jakąś ideologię, no i grupuje w sobie jakieś myśli, idee takie, które mają łączyć ludzi i jednoczyć. Przede wszystkim musimy zobaczyć, że Kościół jest wpisany w Boży plan zbawienia. Że Kościół jest chciany przez Boga i że ma swoje znaczenie. Jeśli więc popatrzymy na Boży plan, to przede wszystkim świat, który nas otacza, jest zróżnicowany, wielobarwny. I nasza obserwacja skłania do tego, że przekonania, że zbudowany jest na przeciwieństwach. Tak, dzień i noc, pory roku, mężczyzna, kobieta, pies i kot. I nawet definiujemy przez to, że coś jest inne od czegoś. Nie? Musimy, żeby coś zdefiniować, musimy wobec czegoś, nie? Określić. Więc są te przeciwieństwa, jest różnorodność, są antagonizmy. Można też widzieć skrajności, walka. Również świat chrześcijański tak wygląda. Ale Boży zamysł od początku taki nie jest. Kiedy patrzymy na pierwszą księgę Biblii, ona zawsze jest pierwsza, bo ona mu jest księgą porządku. Księgą Bożego porządku. To jest księga rodzaju, księga, która mówi, jak Bóg zamierzył na początku. Jak Jezus nawet w swoim nauczaniu wielokrotnie wraca. Na początku tak nie było. Jeśli mówi na początku, to on też sięga do Tory, czyli do tej pierwszej księgi, do tych pierwszych ksiąg, które ustawiają cały porządek nie tylko naszego świata religijnego, moralnego, duchowego, ale całego wszechświata, kosmosu, dzieła stworzenia, zarówno całego wszechświata. I na początku Bóg stworzył różnorodność. Mamy dni stworzenia, poszczególne elementy tego stworzenia i wydobywa coś z chaosu dla porządku, dla harmonii, takiego majestatycznego ładu. Wszystko się dobrze układa. I do tej pory nauka, fizyka, astronomia, biologia, chemia jest pod wielką fascynacją tego, jak Bóg ten świat poukładał. Od prostych molekuł, wszystkiego, co jest jeszcze najmniej, od jakichś najmniejszych pierwiastków, od tego, co nawet nie jest jeszcze zbadane, do potężnych wielkich przestrzeni kosmosu. Wszystko ma swój porządek. Jest rządzone też liczbą, logiką. Jest coś w harmonii. I Bóg to podtrzymuje. Bóg rzekł, stało się i tak to trwa. I rozwija tą samą mocą od początku do końca. Biblia mówi, że Bóg podtrzymuje świat i nas w swoim istnieniu swoją ręką. Gdyby ją odwrócił, wszystko znika. Więc w Bożym porządku jest to, żeby ta jedność kosmosu, świata, ożywionego, nieożywionego, wszystkich części tego składowych, tego wielkiego, wielkiego projektu, jakim jest Wszechświat, w którym jesteśmy też my włączeni, było w harmonii i pośród tej różnorodności, żeby była jedność. I to jest fantastyczne, fascynujące. Iż sam fakt, że możemy to obserwować, oddaje chwałę Bogu, nie? Przez Jego stworzenia. Ten majestat i podziw nad tym, jak to Bóg zaplanował, to może i przerażać, i fascynować. Więc jest ta jedność świata. Pośród różnego chaosu jest ta jedność. Ale jest jeden moment, który to wszystko niszczy, w tej harmonii pierwotnej Edenu, relacji człowieka z Bogiem, to jest grzech, nie? I ten bunt jest już pierwszym oddzieleniem. To, co było jednością, zostało złamane. Ta jedność niszczona jest między Bogiem a człowiekiem, między mężczyzną a kobietą został rozłam. Potem między w potomstwie to się przejawia, między Kainem i Ablem. W relacji człowieka do stworzenia jest pewien trud, jest pewne napięcie. I do wszystkiego, co potem ma swoje konsekwencje aż do naszych czasów. My nie znamy świata, który był od początku zamierzony w tej harmonii, w tej jedności. Jedność wtedy była łatwa, była prosta, była Boża, ale została ona złamana przez grzech. I my żyjemy w świecie po grzechu. Nie? Więc nadal jedność nie jest naturalna. My musimy wyjść z tej mentalności grzechu, doświadczenia grzechu ku jedności. Więc grzech jest tym, co jest przeciwieństwem tego, co nas łączy. I te obszary podziału, jaki potem widzimy w Piśmie Świętym, można tak pogrupować na... Ja mogłem znaleźć trzy takie ważne i jest więcej, ale one są się spełniają we wszystkim, w całej historii i w tym, co możemy powiedzieć o naszym życiu. Jest to podział, który dotyka przede wszystkim naszych relacji między mężczyzną a kobietą. Panowie jesteście w związkach małżeńskich, więc możecie więcej powiedzieć na ten temat, że są różnice. Chociaż jesteście powołani przez sakrament, aby stanowić jedno ciało, aby stanowić jedność, bo takie jest znaczenie sakramentu małżeństwa, aby mężczyzna opuści swój dom, ojca i matkę i połączy się z niewiastą, z kobietą i będą jednym ciałem, nie? Jedną duszą. Ale jak to jest trudne? Jest ten podział. Jest drugi podział, który Biblia mówi bardzo silnie i jest on wyrażany. To jest podział między tymi, którzy mają władzę i tymi, którzy są podlegli, między niewolnikami a wolnymi, między bogatymi a biednymi. Ten rozwarstwienie społeczne. I ono cały czas trwa. Nawet jeśli nie ma już feudalizmu, nie ma tego podziału, które klasowego, to on jest. Nawet marksizm sobie z tym nie poradził, socjalizm sobie z tym nie poradził, komunizm sobie z tym nie poradził, bo zawsze jest klasa albo rządząca i jest podwładnych. Tych, którzy dominują i tych, którzy są zdominowani. Tych, którzy mają i tych, którzy nie mają. Tych, którzy są silni i tych, którzy są słabsi. I ten podział widzimy w naszym życiu na wielu poziomach. W pracy, w polityce, w układach społecznych, w statucie społecznym, nie, w mieszczaństwo, w takich kategoriach stanowych. Ktoś należy do jakiejś grupy, ktoś do niższej grupy. I ten podział jest bardzo silny w świecie. I jeszcze jest jeden podział wyjątkowy w Biblii, to jest podział między Żydów a Pogan, między Izraela a narody. I on w Starym Testamencie jest bardzo silny. Jezus, Bóg, wybierając sobie Izraela jako swój naród, wydobył go z innych narodów, uczynił go swoim narodem. Nie? On chciał uczynić ten naród kapłańskim dla narodów. Tak wybrał ten naród, ale też się też stał znakiem podziału, sprzeciwu. I możemy to nawet widzieć teraz w polityce nawet międzynarodowej. Jak wobec takiego małego państwa na Bliskim Wschodzie ogniskuje się cała polityka międzynarodowa. Cokolwiek tam się dzieje, ma wpływ na rejon, na świat arabski i chrześcijański i na świat. A to jest przecież taka mała społeczność. 6-7 milionowe państwo. I w historii też widzimy, jak temat Izraela i Żydów, przynajmniej w Europie, był bardzo ważny, nie? Podział między chrześcijan a obrzezanych i nieobrzezanych. Więc te trzy obszary relacji między mężczyzną a kobietą, bogatymi i biednymi, niewolnikiem a wolnym, czyli ta perspektywa społeczna i między ta narodowa, między Izraelem a narodami jest bardzo silna. Boży plan zbawienia nie kończy się jednak na podziale, że było coś jedne, teraz jest podzielone. Ale Bóg ma odpowiedź i oczywiście tę odpowiedź zawsze mamy w Nim, w Jezusie Chrystusie. On jest ostateczną i najważniejszą i jedyną odpowiedzią Boga wobec świata. Jedynym słowem, które wszystko jedna i które nas łączy. Jezus Chrystus jest to całe objawienie zbawienia dla nas. Bóg chciał w Jezusie na nowo nas pojednać i Jezus od tego podziału prowadzi nas do pojednania, a od pojednania do jedności i pełni. Więc Kościół sytuuje się w tej relacji niepodziału między stworzeniem a podziałem i potem od podziału, ale między dziełem Jezusa Chrystusa a tą pełnią, która ma nadejść. W tym, tak jakbyśmy to chcieli rozpisać na takiej linii historii zbawienia, historii czasu, to był podział, ta pełnia, która była na początku, ta jedność, która była zamierzona, ta harmonia, która została zniszczona przez grzech, podział, Izrael, który został wydobyty jako ten, który ma być takim zalążkiem jedności Boga z ludźmi. I w tym zalążku narodził się Jezus. I Jezus daje nam już perspektywę jedności. I Kościół przejmuje dzieło Jezusa Chrystusa, dzieło jednania. I ten tekst mogę znaleźć w drugim liście do Koryntian, 5. werset. On jest bardzo ważny i mówi o tym jedności. Drugi list do Koryntian, 5. rozdział, 14-20 werset. To jest dłuższy fragment, ale chciałbym go zacytować, a potem się do niego odniosę. Albowiem miłość Chrystusa przynagla nas, pomnych na to, że skoro jeden umarł za wszystkich, to wszyscy pomarli. A właśnie za wszystkich umarł po to, aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla tego, który za nich umarł i zmartwychwstał. Tak więc i my odtąd już nikogo nie znamy według ciała. A jeśli nawet według ciała poznaliśmy Chrystusa, to już więcej nie znamy Go w ten sposób. Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem, to co dawne minęło, oto stało się nowe. Wszystko zaś to podchodzi od Boga, który pojednał nas ze sobą przez Chrystusa i zlecił nam posługę jednania. Albowiem w Chrystusie Bóg jednał ze sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechów. Nam zaś przekazuje słowo jednania. Tak więc w imieniu Chrystusa spełniamy posłanictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień. W imię Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. W tym krótkim fragmencie zostało streszczone to, co powiedziałem wcześniej. Że w Chrystusie jesteśmy nowym stworzeniem. Wracamy do tego, co był Bożym zamysłem stworzenia. Jesteśmy pojednani z Bogiem przez Chrystusa. On jeden za wszystkich. On nas pojednał. Wziął na siebie nasze grzechy, całą winę, cały skandal, który był związany z grzechem. Złożył to na krzyżu i swoją krwią pojednał nas. Znakiem przymierza połączył nas z Bogiem. I z nieprzyjaciół staliśmy się przyjaciółmi. Z niepojednanych staliśmy się pojednanymi. Z tymi, którzy nie mieli pokoju z Bogiem, weszli spokój z Nim. Ci, którzy byli obcy i daleko i w ciemnościach, zostali włączeni do światła, do bliskości, do życia z Bogiem. Ci, którzy byli sierotami, bez ojca, dostali ojca. Zostali włączeni ci, którzy byli poza rodziną, stali się wezwani do Bożej rodziny. Ci, którzy byli dalecy, stali się bliskimi. Ci, którzy byli niepojednani, poróżnieni, rozproszeni, zostali zebrani, aby być jedno. Wiecie, że to mamy na mocy Chrztu Świętego? Taka jest wartość naszego chrztu. Zbawienia w Jezusie Chrystusie. Łaski, która została nam dana. został nam przywrócony Boży porządek wszechrzeczy. Co więcej, ten Boży porządek ma w nas być kontynuowany. Jako więc wierzący w Jezusa, pojednani z Nim, to, co otrzymaliśmy od Boga, mamy dawać innym. Albowiem Chrystusie Bóg jedna ze sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechu. Nam zaś przekazuje słowo jednania. Jeśli myślę o Kościele, to w kontekście tego fragmentu misją Kościoła jest jednać. Nie dzielić, ale jednać. Łączyć. I tak się stało. To dzieło Jezusa Chrystusa zostało przejęte przez apostołów i patrzcie na Dzień Pięćdziesiątnicy. To potężne doświadczenie Ducha Świętego połączyło w jedno ludzi z różnych języków. Nie? Tam mamy, jak oni modlą się, mówią w różnymi językami. Nagle ta różnorodność została pojednana. Ta jedność to nie jest jakaś taka uniformizacja, że wszyscy muszą być według jednego modelu, jakbyśmy każdy mieli klocki, które się wkłada do poszczególnych kwadracików z tym samym obrębem. Nie można trójkąta włożyć do kwadratu, ani kwadratu do kółka. Każdy ma swoje miejsce, jest przydzielone. Mężczyzna jest mężczyzną, kobieta kobietą. Polak ma swoją tradycję, narodowość, inni są inni. Ale wszyscy jesteśmy pojednani w ramach jednego połączonego, jak puzzle, które łączą się w jeden obraz. Jesteśmy pojednani. Różnorodność jest naszym bogactwem, jest naszym dziedzictwem, jest wielkim darem, ale pojednania dopiero emanuje swoim pięknem. Wiecie, że Kościół nie może zabłysnąć swoim całym blaskiem. Wiecie dlaczego? Bo nie jest pojednany. Gdybyśmy byli połączeni, byśmy byli najpotężniejszą siłą tego świata, mówię nie siłą w sensie militarnym czy jakimś takim podbicia, ale siłą duchową, emanującą Bożym życiem. Gdybyśmy potrafili budować ten obraz razem, oblicze Chrystusa by emanowało. Świat by uwierzył. Według pierwsze świadectwa wspólnoty wierzących w Jezusa było to, popatrzcie jak oni się kochają. Popatrzcie jak oni między sobą budują relacje. Ja mam takie doświadczenie, będąc franciszkaninem, że święty Franciszek miał taką intuicję, żeby bracia byli razem, i żeby wobec siebie mieli tą relację braterską, bardzo bliską, jak rodzina. Nawet mówił, tak jak matka żywi swoje dzieci, to tym bardziej bracia powinni dbać o siebie nawzajem. Że przekłada te relacje rodzinne na relacje braterskie. I tak jak Jezus, jak w dzisiejszej Ewangelii, posyłał po dwóch, aby dawali świadectwo. Oczywiście to jest takie żydowskie, biblijne, że na dwóch stanie sprawa, na dwóch świadkach. Ale też warto zobaczyć, że ich relacja między sobą, między jednym a drugim uczniem i relacja miłości była wartością dodaną ich ewangelizacji. Że oni przez to, że byli jedno w myśleniu, w sercu, w wierze, w szacunku do siebie, w szanowaniu swoich darów, mogli dawać świadectwo miłości. I mam takie świadectwo w moim zakonie, że jak jestem z moimi braćmi i jestem gdzieś w jakichś miejscach, gdzie mogę głosić, tak dzisiaj mogłem przyjść z bratem Mateuszem, to to świadectwo jest o wiele bogatsze niż jak jednego osoby. Tak nawet sobie kiedyś pomyślałem, nigdy nie wiesz jednemu franciszkaninowi, jak on żyje, zobacz ich dwóch. Jak do siebie się odnoszą, jakie mają świadectwo życia. Tak samo jest pewnie w małżeństwie. Jakbyśmy słyszeli tylko świadectwo żony, to mogłoby być jedna wersja. Męża będzie druga. Ale kiedy zobaczymy ich razem, jak nawzajem się od siebie odnoszą, jaki mają szacunek mąż wobec żony, to oczywiście emanuje. Przede wszystkim na dzieci. Jest najważniejszym elementem wychowania. Nie to, co mówisz. Nie to, co deklarujesz. Nie to, co jakie masz pomysły. Ale jak się odnosi do mamy, dzieci. Jak się odnosisz do innych. Ten punkt jedności jest najbardziej jakby wychowującym, emanującym. I kiedy on jest złamany, to też daje antyświadectwo, rozbija coś. Więc ta jedność w małżeństwie jest bardzo ważna. Ja przekładam to na zakon, że jedność braci, którzy dają razem świadectwo Ewangelii, jest silniejsza. I Jezus też to przewidział, że między nami będą podziały, będzie różnie, więc w modlitwie arcykapłańskiej mówi, abyście stanowili jedno. Dlaczego on się modli o to w takim momencie? Najważniejsza modlitwa jego posługi tak naprawdę. Oprócz tej, którą miał w Ogrójcu, kiedy się modlił, Ojcze, oddał dla mnie ten kielich. To ta była też bardzo ważna. Abyś Ty, Panie, zachował ich w jedności. Bo przewidując ludzką naturę, która sama w sobie jest podzielona, my sami z sobą sobie nie radzimy, mamy podział w nas między duszą a ciałem. To jest jeden też z większych podziałów w Biblii, którego nie wspomniałem. W nas samych jest ten podział. Jak święty Paweł powie, nieszczęśliwy ja człowiek, chcę czynić to, narzuca mi się to. Ktokolwiek się zmagał z pokusą, wie, o czym mówię. Mamy ideał duchowy, chcemy go trzymać. Na przykład jeśli ktoś pali papierosy, wie, że nie powinien tego robić, wie, że to jest wbrew zdrowiu i niszczy go, ale wyrwać się z tego nałogu, to walczy ze sobą. Bo nikt ci tych papierosów przecież do buzi nie daje. To rozbicie jest bardzo silne. I jedność jest wielkim darem łaski. Jest czymś, co mamy od Chrystusa. On nas pojednał i On ma moc jednać nas, uzdrawiać nas w jedności, w naszych sercach, w naszych duszach, w naszych relacjach. I tak to się przekłada na Kościół. Kiedy tego nie czynimy, no zaprzeczamy Ewangelii. Więc grzech podziału jest grzechem wobec Chrystusa. Jakiegokolwiek podziału. Kościół katolicki nie jest jeden. Mamy kościoły lokalne, mamy kościół powszechny i musimy się umieć w tym wszystkim odnaleźć, że każda tradycja, którą pielęgnujemy, mamy, jest, jeśli jest zbudzona przez Ducha Świętego, jeśli jest prowadzona przez Niego, rozeznana przez Kościół, że jest, ma miejsce i mieści się w ramach Kościoła, jest darem dla nas. Wszystko jest nasze, a to wszystko jest Chrystusa. Drugim takim ważnym elementem, który mówi o Kościele, jest to nauka Pawła, który mówi w liście do Koryntian, w pierwszym liście do Koryntian, w 12 wersecie, w rozdziale. To jest ten rozdział, który poprzedza hymn do miłości. Jeden z najcenniejszych takich pereł, takich nauki świętego Pawła, czym jest miłość, która też jest znakiem jedności. I on mówi o Kościele. I mówi tak. Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała mają, mimo iż są liczne, stanowią ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscyśmy bowiem w jednym duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało. Jeden duch, jedno ciało, jedna wiara, jeden chrzest. To też są Pawłowe słowa. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni? Widzimy ten podział, który był na początku między wolnymi a niewolnikami, między Grekami a Żydami, czyli między poganami a Żydami. W Chrystusie został zniwelowany nie tylko na poziomie społecznym, ale przede wszystkim duchowym i godności. Wszyscy mamy tą samą wartość, tę samą łaskę, bo należymy do Chrystusa. On jest naszą głową. Połączeni z Nim otrzymujemy to, co jest jednością. Ciało bowiem to nie jeden członek, lecz liczne członki. Jeśli by noga powiedziała, ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała, czy wskutek tego rzeczywiście nie należy do ciała? To jest coś takiego u nas, w naszym życiu wierzących. Wszyscy otrzymaliśmy chrzest i nie możemy się wyprzeć, że należymy do ciała. Ale w swojej mentalności pielęgnujemy podziały. Nie jestem od nich. Jako franciszkanin mogę powiedzieć, co mi do Dominikanów? Nie jestem Dominikaninem, oni są inni. Ale należymy do tego samego ciała. I oni, i my, ja, mamy coś, co jest bogactwem dla siebie nawzajem. Tak samo mężczyźni świętego Józefa, cóż mają z rycerzami niepokalanej? Ci i ci są w jednym ciele. I lub jeśli ucho powiedziało, ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała. Czyli coś zazdrościmy komuś, nie należymy do... Nie jestem księdzem, więc moje bycie w Kościele jest mniejsze, mniej wartościowe. Nie muszę się o niego dbać. To jest Kościół, to klery. Takie jest powszechne, mentalne takie nasze skrzywienie, może klerykalne bardzo. Lub jeśli... Czyż nie należało do ciała? Gdyby całe ciało było wzrokiem, gdzież byłoby słuch? lub gdyby całe ciało było suchem, gdzież byłoby powonienie? Lecz Bóg tak, jak chciał, stworzył różne członki, umieszczając każdego z nich w ciele, żeby poszczególne członki troszczyły się o siebie nawzajem. Bóg tak chce, że jednego czyni tym, drugiego tym. Nie wszyscy mają wszystko. Nie jeden ma wszystko. Dary i charyzmaty są rozproszone w Kościele. I żeby pełnia zaistniała, żebyśmy mogli świecić jednością, musimy się rozpoznawać razem i uznać to, że wszystko, co mam, należy od Boga. W innym miejscu Paweł mówi, żeby nie zazdrościć. Czego byś nie miał, żeby czegoś nie otrzymał? Po co zazdrościsz? Uszanuj to, że ktoś otrzymał ten dar od Boga i chwal Boga w tym darze Jego. Tak samo rozpoznaj, co ty masz. Bo jak tutaj siedzicie, gdybyśmy sobie tak poszukali tych, co Bóg złożył w naszym sercu, jakie mamy dary, jest ich bardzo dużo, są różne. I gdybyśmy siebie posłuchali nawzajem, gdyby jeden drugim powiedział, jaki kto ma dar, to bylibyśmy jeszcze bardziej ubogaceni, bo ktoś by nam potwierdził, powiedział. Gdybyśmy umieli się słuchać w tym i szanować, a nie zazdrościć i nie szukać podziału, nie porównywać. Nie? To jak dzisiaj była zachęta, czy ktoś potrafi bardziej obsługiwać technicznie te sprzęty, ktoś bardziej może śpiewa, ktoś bardziej ma talent w graniu, ktoś inny może w mówieniu, ktoś inny w organizacji, a ktoś inny ma dary, które jeszcze są mało widoczne. Potrafi słuchać. To jest dar. A inny ma dar gadania. Jak są razem, to jest im dobrze. Gorzej, jak się spotkają dwa dary o te same. Dwóch gadułów. Ciężko im się komunikować. No ci, którzy słuchają, przeważnie milczą. Tam jest łatwiej może. Ale zobacz, jakie mamy bogactwo. I to jest jedna przestrzeń, którą Bóg chce ogarnąć. To jest Kościół. Żeby ta różnorodność stała się pojednaną rzeczywistością. Co więcej, cierpienie i uderzenie w jeden członek jest uderzeniem w całe ciało. Dlatego tak bolą nas zgorszenia, bolą nas różne sytuacje, że to nie jest mi obce. Tak jak w rodzinie. Nie? Jeśli dziecko choruje, to rodzice przeżywają. Tak samo jak dziecko przeżywa coś, co się dzieje między rodzicami. Mąż i żona też współodczuwają pewne rzeczy. Niektórzy może tego nie czują mocniej, ale nie wyrażają, ale jest jakieś odniesienie. Przeżywamy, nawet na poziomie społecznym. Różne rzeczy też dotykają nas. Więc to jest to, co święty Paweł, mówiąc do Koryntian, którzy są poróżnieni na poziomie charyzmatów, bo jeden mówi, jestem taki, to mam to. On mówi o pojednaniu tej różnorodności, a na końcu to kwituje, tego nie będę czytał, hymnem do miłości. I gdybym miał wszystkie dary i posiadał wszelkie, jakąś wiarę, cokolwiek bym miał, a miłości bym nie miał, nie miałbym nic. Bo miłość jest spójną jedności. To miłość buduje tą więź. Gdyby nie miłość, to mężczyźni nie żeniliby się z kobietami. Potrzebowaliby ich do pewnych funkcji, które chcą, nie? Użytkowo, albo jakoś tak do pewnych relacji. Ale dopiero miłość potrafi wziąć, budować jedność. Bo miłość jest darem. Mówi, ty jesteś tym, którego szanuję, którego stawiam wyżej, aby ci służyć. I ta druga osoba też tak robi. I jedność wtedy zaistnieje. Tak polega na tym, tak ma wyglądać też Kościół. Czyli ten obraz teologiczny, taki biblijny, chrystusowy widzimy. Jak to się przekłada też na rzeczywistość Kościoła, którą my żyjemy? Żyjemy w dobie Kościoła, który żyje Soborem Watykańskim II. No bo jesteśmy w tej epoce już posoborowej, mimo że to już jest 60 lat, to i tak cały czas ta adaptacja Soboru idzie. Tak jak na przykład teraz temat synodalności, którą odkrył tak naprawdę nie papież Franciszek, to była starożytna praktyka, którą powołał na nowo w Kościele i Sobór, i potem Paweł VI zwołał synody. A papież Franciszek w tym czasie, w którym teraz jest, jakby ten synod chce na nowo ożywić, mówić, na czym ma polegać ta synodalność Kościoła. I tam jest bardzo ważny element jedności całego ludu. Więc synod jest spotkaniem, jest to wchodzenie wspólną drogą, ale chodzi o tą jedność. Więc Sobór naznaczył nasze czasy i Kościół ważnymi elementami, które odbudowują to, co było pierwotnym zamysłem Bożym w sprawach jedności. I chciałem potem podkrótce o tym opowiedzieć. Ale zacznę od takiego fragmentu z pierwszego punktu konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen Gentium. To jest bardzo ważna konstytucja. Ona nam opisuje rzeczywistość Kościoła z perspektywy Bożego objawienia, istoty Kościoła, tajemnicy Kościoła i mówi, kim Kościół jest sam w sobie. I mam jeszcze drugą konstytucję, to jest Gaudium et Spes, która mówi o relacji Kościoła do świata, czyli bardziej ma takie nastawienie misyjne, społeczne, które jest jakby relacją. A tutaj jest istotą, czym jest Kościół. I jest taki piękny fragment, który wielu dogmatyków, teologów starało się interpretować, bo jest napisane, Kościół jest w Chrystusie jakby sakramentem. To słowo jakby już jest bardzo trudne dla niektórych. Dlaczego jakby? A po co jakby, czy jest prawdziwie sakramentem, czy nie, ale zostańmy to, jakby sakramentem, czyli znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem, to co czytaliśmy sobie w tym fragmencie, kiedy Jezus nas pojednał z Bogiem, i jedności całego rodzaju ludzkiego. Czyli Kościół jest sakramentem jedności. Sakrament, wiemy co to jest, to jest łaska, która się objawia w realnie, żywo, prawdziwie i ona trwa. Coś musi się wydarzyć i w tym jest wiara i znak. Na przykład chrzest polega na tym, że przynosimy dziecko z wiarą, prosimy Kościół o znak dla niego i na mocy tego znaku i wiary, słowa, które jest wypowiedziane, ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, coś bardzo widoczne, publiczne, staje się to rzeczywiste. Czyli to, co jest rzeczywistością duchową, gdzieś coś tam się dzieje w nas, nagle możemy powiedzieć obiektywną prawdą. Tu. Tak samo w sakramencie pojednania, kiedy kapłan wypowiada formułę ja Ciebie rozgrzeszam, rozgrzeszenia, pojednania, to jest konkretna rzeczywistość. Ona zaistnieje. Oczywiście potrzeba spełnić warunki. Jednym z nich jest to, że nie odrzucamy grzech i chcemy się pojednać. Tak samo Eucharystia. Czyli jak wypowiadamy słowo nad chlebem, nad winem, oczywiście trzeba wiary, żeby to dostrzec. Tak samo Kościół ma być sakramentem jedności. I trzeba wiary, żeby to dostrzec. Pośród tej różnorodności, pośród tego podziału, w samej istocie Kościół ma być znakiem jedności. Ma nas jednać z Chrystusem. I wiecie, że ten fragment, wydaje mi się, konstytucji ustawia Kościół w nowej perspektywie. Już nie bronienia samego siebie, nie budowania siebie jako takiej jedynej prawdy i rzeczywistości, która jest niewzruszona, czyli tak bardzo zamknięty, tak jakby Arka Noego, gdzie tylko tam, tutaj zbawienie, ale bardziej jako ten, który jest takim otwartą łodzią, która płynie, prowadzona jest i która zaprasza wszystkich, albo siecią, która zagarnia, żeby wszystko pojednać. Nadaje taki pęd misyjny. Jedność dla nas jest ważna. Pojednać świat z Bogiem, każdego człowieka, zjednoczenia Boga z człowiekiem i zjednoczenia całego rodzaju ludzkiego. To jest misja Kościoła. I jak ona się wyraża w praktyce, w Kościele, to co Sobór zaznaczył. Sięgnę do fragmentu listu do Galatów, 3 rozdziału. Święty Paweł mówi 3:28. Na początku mówił o tych podziałach, które zaistniały między mężczyzną a kobietą, między bogatym a biednym, czy niewolnikiem a wolnym i między Żydem i poganinem. To święty Paweł, ten fragment jest jakby też formułą chrzcielną, tak bibliści to interpretują. Nie ma już Żyda, był łączony z formułą chrzcielną. Nie ma już Żyda ani poganina. Nie ma już niewolnika, ani człowieka wolnego. Nie ma już mężczyzny, ani kobiety. Wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie. Jakby święty Paweł mówi, że przez Chrystusa Kościół wchodzi w nową rzeczywistość. To, co było podziałem społecznym, kulturowym, nawet płciowym, zostaje na drugim planie. Bo do tej pory mamy Żydów i nieżydów, mamy mężczyznę i kobietę. Nie ma czegoś takiego, że nie ma jakiejś trzeciej płci chrześcijanin, który nie jest ani mężczyzną, ani kobietą. Tylko jest ten rozróżnienie, ale to jest pojednane. I te trzy obszary wydaje mi się, że są takim elementem, które w Kościele bardzo mocno i papież Franciszek, i poprzedni papieże bardzo mocno wydobywają. Na przykład temat relacji kobiet i mężczyzn. To jest temat godności osoby. Mamy teologię ciała papieża Jana Pawła, który mocno wydobywa, że osoba jest przed techniką, przed kulturą wyzysku, przed ideologią, że, no wiadomo, w kontekście też komunizmu i marksizmu papież był personalistą, mocno to budował, ale istota osoby, nie? I mamy deklarację Soboru o godności osoby ludzkiej, o wolności religijnej. To wszystko stanowi o tym, że człowiek jest wolny, że jest wartość, jest godność, że wszyscy ludzie dobrej woli są naszymi braćmi, że świat jest zbudowany na innym poziomie niż to, co mówimy, że jesteś gorszy. Jesteś mężczyzną i kobietą. Papież Franciszek na przykład bardzo mocno podkreśla też, wydobywa wartość, czy podkreśla tą wartość, odsłania na nowo ją i godność kobiet. Mówi, że Kościół ma mieć ten też twarz, oblicze nie takie patriarchalne, które dominuje mocno przez taką klerykalną stronę, ale też mieć matczynę. I miejsce kobiet nie jest drugorzędne w Kościele, ale równorzędne. Oczywiście w ramach święceń i podziału tego hierarchicznego sakramentów to jest ten, ale nie zmywa to tego, że kobiety mają swoje przywilejowane miejsce w Kościele. I kobiecość w Kościele jest darem. Także może być zachętą do przywództwa w Kościele, do dbania o tą kobiecość. Na Jąmy Synod teraz to papież widać, że dopuszcza i słucha. Co więcej, to jest jeden pierwszy papież, który do poszczególnych dykasterii, kongregacji wprowadza kobiety, które już mają taki poziom władzy, jeśli można tak powiedzieć, administracyjnej czy takiej wpływu, bardzo wysoki. Są sekretarzami, gdzie normalnie to byli arcybiskupi czy biskupi nawet. I to jest piękne, że możemy widzieć, że Sobór otworzył tą drogę bardzo mocno godności i żyjemy też w świecie, który jest mocno zdominowany przez feminizm, czy te ruchy, które domagają się jakby praw kobiet, to jest cała emancypacja, potem ruch feministyczny, które zostały też zdominowane przez taką ideologię bardzo lewicową, wojującą też z Kościołem, czy taką też genderową i teraz i w kierunku takim może LGBT, też wolności. Ale sam fakt, że kobiety wołają i szukają swojego miejsca w społeczeństwie, jest ważnym głosem. To nie chodzi o to, że mają robić karierę, że mają być tak jak mężczyźni, ale one mają prawo do tego, aby zabrać głos. Wiecie, że w niektórych państwach jeszcze w XX wieku w większości, w dużo państw nie było, kobiety nie miały praw wyborczych. Nie mogły spiastować różnych urzędów. Nie mogły rozwijać się nawet intelektualnie. Do tej pory w krajach arabskich czy w innych, gdzie rządzi szariat, są bardzo źle traktowane. Są własnością rodziny, są własnością męża. Nie? Więc ta rola kobiet, myślę, że dla mężczyzn świętego Józefa jest to ważne, bo przez wzgląd na swojego patrona i to, co macie, jakby ten temat powinniście podnosić, abyście wy byli tymi, którzy chronią i wydobywają godność kobiety, nadając jej wartość przez swoją postawę, szlachetną postawę, tak jak Józef, czy w małżeństwie, czy w pracy, żeby tutaj uważać na swój język, na swoje postawy, bo kobiety są wrażliwe i bardziej intuicyjnie wyczuwają pewne rzeczy i postawy mężczyzn. Jako kapłan, jako spowiednik, jako osoba, która towarzyszy też kobietom, widzę tą wrażliwość i uczę się i nie zawsze mi to wychodzi, bo jestem zdominowany przez męskie myślenie i tak wychowany, co jest dla mnie czasami trudne. Ale warto czasami posłuchać kobiet, nie dlatego, że warto, że coś, tylko że warto się zmieniać przez kobiety, że mają prawo do mnie mówić. Tak jak mama, babcia kiedyś mówiła, ciocia, teraz może powiedzieć żona albo córka. I to jest ważny głos. I to jest coś, co już jest takim bardzo praktycznym. To też stanowi o jedności, że między mężczyznami a kobietami na poziomie tej godności i wartości nastała ta jedność, pojednanie. Drugim to jest to społeczne pojednanie między bogatymi a ubogimi i myślę, że nauka katolicka społeczna po Soborze bardzo mocno poszła aż w taką teologię wyzwolenia, która miała taki odcień lewicowy, choć sam fakt, same źródła tego były ewangeliczne, bo chodziło o to, żeby myśleć o społeczności w kategoriach równości, sprawiedliwości społecznej, wyjścia do nich na peryferia. I to też mówił papież Franciszek bardzo mocno, że mamy szukać siebie nawzajem, wyjść na peryferia, że jest niesprawiedliwym system społeczny, który wyklucza jednych, bogatych wobec biednych, starszych wobec młodszych, tych, którzy mają, a którzy nie mają. I że taki Kościół nie ma prawa istnieć. Mamy być Kościołem, który przyjmuje i jedna, bo wszyscy jesteśmy żyjemy w tej samej łasce. Więc ten znak jedności Kościoła ma się objawiać w tym, że stoimy po stronie sprawiedliwości społecznej. W każdym wymiarze. W swojej pracy, w swoich zaangażowaniach, żebyśmy walczyli z wykluczeniem jakimkolwiek. I jak słuchałem papieża Franciszka, to jest bardzo silne. On bardzo mocno o tym mówi, że mamy być Kościołem, który potrafi tak sprawiedliwie i tak miłosiernie też wychodzić naprzeciw drugiemu, żeby ten świat był naprawdę domem dla wszystkich. Też papież to przeciąga nawet na stworzenie. Mówi o tym, że mamy też mieć pokój ze stworzeniem. Mamy mieć zharmonizowany rozwój, zoptymalizowany, że jest ważne, jak szanuję przyrodę, świat ożywiony i nieożywiony, że jestem częścią tego świata, że nie mogę wykorzystywać, nie mogę być uzurpatorem, mam być bratem, tak tutaj Fratelli Tutti, bardzo fajna encyklika, warto do niej sięgnąć i zobaczyć, o co chodzi. Albo Fratelli Tutti, bardzo piękna encyklika społeczna. To jest to, na co po Soborze papież Franciszek mocno nam daje. I to jest ten Kościół, który daje znakiem jedności. I jeszcze jedność w różnorodności pomiędzy chrześcijanami, ale też pomiędzy Żydami a chrześcijanami. Sobór Watykański otworzył to, otworzył drogę ekumenii i rozpoznał w Izrael naszych starszych braci. Nostra Aetate i dekret o ekumenizmie. Ut unum sint, potem encyklika i wszystkie dokumenty komisji mówią nam, że przyszedł czas połączenia, pojednania. Nie wiem, czy wiecie, że już jesteśmy, jeśli chodzi o luteran, to, co nas poróżniło w XVI wieku, zostało zażegnane deklaracją o usprawiedliwieniu w 1998 roku. Ale czy my tym żyjemy? Czy potrafimy widzieć w nich braci? Nawet jeśli mamy różnice doktrynalne, nie mamy różnic co do łaski, co do zbawienia, co do chrztu. Więcej nas łączy niż dzieli. Ale żyjemy podziałami, bo tak nam łatwiej. Żyjemy w mentalności podziałów i obrzucamy siebie, mówię o katolikach, to bardziej z naszej strony, różnymi ewidentami. Tak samo wobec Izraela, wobec Żydów. Zmieniło się wiele. Jeśli papież Jan Paweł II wszedł do synagogi w Rzymie i powiedział, że witam moich starszych braci, został powitany, papież Benedykt mówi, że to są nasi ojcowie, którym się uczyć. Papież Franciszek, który dostrzega wartość Izraela, to jaką ja mam w tym myśl, to jest po Soborze i to jest znak jedności. Kiedy potrafimy to budować. Też w dialogu międzyreligijnym też jest to ważne, żeby umieć dostrzec godność innych, że ci, którzy mają prawe serce, a podążają w swojej religii, też są osobami, z którymi moglibyśmy wejść w dialog, na przykład społeczny, kulturowy. Jest to bardzo ważne. Więc te trzy obszary jedności, jako Kościoła, jako znaku jedności po Soborze wypływają. I one są zadaniem dla nas, bardzo praktycznym. W rodzinie, w relacjach małżeńskich między mężczyzną a kobietą, społecznym, w naszym podejściu do osób wykluczonych, tych, którzy są w różnych obszarach rozbici. Na przykład temat uchodźców, jak mamy przyjąć. Jest to trudny temat, bo z jednej strony nie chcemy zagrożenia, a z drugiej strony nie możemy patrzeć na krzywdę ludzi obojętnie. Wojny na Ukrainie, wojny w Izraelu, między ekumenią, jak mamy patrzeć na innych braci chrześcijan, to też są trudne tematy. Tak samo wiele innych obszarów z Izraelem, ale to wszystko jest znak jedności. Będziemy wtedy jako Kościół, kiedy będziemy wchodzić w tą mentalność, w to myślenie jezusowe, że jesteśmy znakiem pojednania i mamy słowo jednania. To jest misja Kościoła. Gdybyśmy ją realizowali w 100%, myślę, że to będzie znak przyszłego Królestwa. Mówimy w modlitwie Ojcze Nasz, przyjdź Królestwo Twoje, jak w niebie, tak i na ziemi. Wiecie, że w niebie nie ma podziałów, jest jedność, jest jeden chór, który śpiewa Bogu, jest jedna chwała, która należy się Jemu, jest jedna wartość i godność zbawionych. I potrzebujemy pielęgnować ten znak jedności jako zapowiedź nowego świata, nowego nieba, nowej ziemi. Królestwa, które przyjdzie, które skończy się podział. skończy się grzech, który promuje ten podział, który nas oddziela od Boga i od siebie nawzajem. I ta pojednana różnorodność zabłyśnie na końcu całym bogactwem. Będziemy wszystkim w Chrystusie, nastanie ta pełna. I ten znak jedności Kościoła jest jakby proroczą zapowiedzią tego, co przyjdzie. On jest może, trzeba przez wiarę na to patrzeć, tak jak na Eucharystię, patrzymy na chleb, a widzimy, chcemy widzieć i czujemy od obecność, odczuwamy jedność z Bogiem i Jezusa Chrystusa obecnego tam. Tak samo Kościół w nas, bo my jesteśmy Kościołem, musi być znakiem jedności. Ten znak jedności to ja. Wobec świata, wobec braci, wobec innych, wobec siebie, wobec Boga. Na tym zakończę. Pozostało 15 minut i jestem teraz do dyspozycji.
To Ojcze Mariuszu, mamy taki zwyczaj, powiedzmy trzy pytania możemy zadać z sali. Dobrze. No trzy.
Trzy pytania. Dobra. Aha, tutaj są kamery. Raz.
A tu mam dłuższy kabel, więc... Kto pierwszy?
Ja mam takie pytanie, bo to pojednanie było odmieniane przez wszystkie przypadki. Natomiast jak to zaimplementować w praktyce? Wychodząc stąd, idąc kalwaryjską do domu, jak te pojednanie i ten kościół pojednania zastosować w życiu w ciągu tej pół godziny, jak będę wracał do domu?
Zacznij od swojego serca, nie osądzaj.
Ale...
Nie oceniaj. Miej taką postawę, że chcę spotkać kogoś, aby mu pomóc. Zacznij od swojego serca, że ja już w sercu mam postawę pojednania. Nie chcę z nikim się wadzić. Jak idę do domu, nie chcę się pokłócić z żoną. Chcę ją przytulić.
No okej, ale jeżeli tak już miałem?
No to praktykuj to dalej. Ale jak będziesz miał możliwość jakoś więcej coś zrobić, to rób. Cokolwiek możesz zrobić na rzecz pojednania, rób to. Ja nie wiem, co można konkretnie, ale jakbym spotkał człowieka, który potrzebuje ode mnie jakiejś pomocy, to postaram się go wysłuchać, na ile będę mógł, to mu pomogę.
No ale pomoc to jest tylko jeden z aspektów, a no tego tak. Jest, powinno być dużo więcej, tak?
Oczywiście,
tylko
jedno... oczywiście, jest wiele więcej. No pojednanie to nie tylko kwestia tego, że przytulę cię, albo ci powiem, że jest dobrze, ale coś, co wymaga od nas jakiegoś wysiłku też, jakiejś relacji, która zrobi coś, zbuduje coś, nie? Także to jest bardzo praktyczne, nie? Jezus wychodził do nas tak, jak Jezus żył, no to On jest takim znakiem największego pojednania. Może zadać sobie jeszcze pytanie, co zrobiłby Jezus? I będziesz wiedział, co znaczy pojednanie.
Jedno zdanie bym chciał dopowiedzieć, bo akurat dzisiaj czytałem przemówienie Ojca Świętego na inaugurację spotkania synodalnego i papież tam mówi o harmonii w różnorodności,
tak, tak.
Ale podkreśla rolę Ducha Świętego.
Tak, tak.
Dar jedności w Duchu Świętym, to jest jedno z pozdrowień na początku mszy świętej. Myślę, że to jest bardzo istotne, no nie? Wołanie Ducha Świętego o dar jedności w tych różnych, przy tak, ogromnej tak. Różnorodności.
Bardzo dziękuję, księże, że to zostało powiedziane. Ja tego nie wspomniałem, ale to jest podstawa. Duch Święty jest źródłem tej jedności, pojednania. Bez Niego nie ma nic. On łączy wszystko, nawet całą Trójcę.
Ja też mam pokusę, żeby coś dopowiedzieć, a może inspirację, bo tak sobie myślę, że to, że boimy się siebie nawzajem i boimy się stawać razem, boimy się jedności, wynika z tego, że mamy problem z własną tożsamością w Chrystusie. I jeżeli nie wiemy, kim jesteśmy w Bogu i kim jesteśmy w Kościele, to wtedy boimy się stawać razem i boimy się budować jedność z tymi, którzy myślą inaczej, którzy żyją inaczej, którzy wierzą inaczej, bo boimy się, że mogą nas przekabacać, nie? Czy przeciągać.
Tak.
Nie? I to jest takie moje dopowiedzenie. Natomiast zastanawiałem się nad tym, w jaki sposób zrealizować jedność, kiedy wiemy i Kościół uczy nas, że w Kościele mamy pełnię. Tak? I spotykamy się z kimś, kto tej pełni nie ma. Bo jest poza Kościołem katolickim i jak wtedy stanąć w pokorze i uznać go za wyżej stojącego od nas?
Boję się takiego stwierdzenia, że mamy pełnię. mogę powiedzieć, że pełnia jest w Kościele, a na ile my ją poznajemy, na ile my ją znamy, na ile my ją pielęgnujemy, bo wierzymy w moc tego, co, to, w depozyt tego, co Bóg nam zostawił, ale ta pełnia jest Boga, nie moja. Ja w niej tylko uczestniczę, mogę ją poznawać. Jeśli mówię, że ja mam pełnię, to to jest problem, że mój Kościół ma pełnię. Znaczy, że ja stawiam się wobec tego depozytariusza tej pełni. Ona nie jest moja. To jest dar, który dał Chrystus Kościołowi i przez wieki odkrywamy, co znaczy ta pełnia. Jeszcze jej nie znamy, bo nie jesteśmy razem. Ta pełnia dopiero będzie na końcu. Ale możemy powiedzieć, że w zalążku ona jest. Bo mamy wszystko, co potrzebujemy do zbawienia. Nie potrzebujemy szukać innych miejsc. Nie potrzebujemy iść gdzieś indziej, żeby się zbawić. Wiemy, gdzie Kościół jest, ale nie wiemy, gdzie on się kończy. Tu jest, ale gdzie on się kończy? Nie wiem. Chrystus wie. Na przykład Runner mówił o anonimowych chrześcijanach. Tych, którzy noszą w sobie Ewangelię, nie znając jeszcze struktury, instytucji Kościoła, nie będąc nawet w sakramentach. Bo to jest też czas pełni. Ale kiedy my zaprezentujemy dobrze pełnię Chrystusa i będziemy tak atrakcyjni dla innych, to ta pełnia w nich zaistnieje. Ale ja nie mam pełni. Jak ja mówię, że ja mam pełnię, jestem arogancki i buduję raczej most. Znaczy most, barierę niż most. Ale kiedy mówię, że pełnia jest w Chrystusie i ta pełnia jest w Kościele, ale jak ona jest wyrażana? Idziemy na mszę świętą, na różne msze chodzimy. Nie? Jest ten sam sakrament. Każdy wierzy, że na każdej mszy świętej jest Jezus Chrystus, tak? Ale inaczej przeżywasz tą mszę, kiedy sprawuje ją pobożny kapłan, a inaczej ją przeżywasz, kiedy ona jest sprawowana no nawet niechlujnie. Oczywiście możesz powiedzieć, to się nie liczy. Liczy się tylko Chrystus. Ale jednak jest różnica. Więc nawet jeśli mamy pełnię, inaczej jest, kiedy ona jest wypowiedziana w miłości, w szacunku do innych, a w pokorze. Tak jak papież Jan Paweł II prosił braci protestantów, pomóżcie mi odkryć, na czym polega prymat Piotrowy, ale nie powiedział tego, ja jestem papieżem, musicie mnie słuchać. Choć te dwa stwierdzenia mogą odnosić się do tego samego faktu, prymatu Piotrowego. Jest różnica? I pełnia, jeśli mamy tą pełnię, to mamy jeszcze większe zadanie niż inni. I przed Bogiem musimy być bardzo pokorni, bo za tą pełnię jeszcze możemy wiele zapłacić Bożego osądu.
Kto był drugi?
Dominik był drugi, widziałem.
To ojcze Mariuszu, dobrze zapamiętałem imię.
Tak, tak.
Tak, ojciec mówił, żeby nie myśleć o Kościele jako o arce, poza którą nie ma zbawienia, żeby myśleć o poganach, jako o naszych braciach, Żydach, jako ojcach. To ja się spytam, jak w takim razie rozumieć słowa bądź Ojca Świętego? Nikt z tych, co są poza Kościołem katolickim, nie tylko poganie, ale i Żydzi, heretycy i schizmatycy, nie mogą stać się uczestnikami życia wiecznego, ale pójdą w ogień wieczny przygotowany diabłu i jego aniołom. Bulla unii z koptami.
A, nie wiem, trzeba zapytać papieża Franciszka jako papieża, co on o tym papieżu myśli i o tym, co powiedział. To. Zadaj to pytanie kongregacji. Bo ona jest autorytetem. Jeśli to jest papieska wypowiedź, to tą papieską wypowiedź może wypowiedzieć tylko papież, jakby wypowiadając na nowo ją. Ja nie mam takiego autorytetu, żeby się mierzyć z bullą papieża. Ale wiem, kto ma. Papież Franciszek. I inny urzędujący papież. Niech on się wypowie. Jak należy to rozumieć. I na pewno będzie inna interpretacja niż to, co słyszymy. Bo tak sobór inaczej mówi. No bo to ja nie mogę tego zmienić, bo ten autorytet, który teraz przywołałeś, jest tak silny, że ja jako prosty franciszkanin mogę powiedzieć, no dałeś tutaj poważny argument. Ale zadaj ten argument, ten, który jest równorzędny w tym argumencie, wypowiedź papieską. Jeśli papież Franciszek to potwierdzi, to będzie poważne pytanie dla mnie i dla Kościoła XXI wieku. Więc tutaj bym, no na przykład, jeśli chodzi o ekumenię. Papież chyba, o ile pamiętam, Pius X zabronił modlitwy z niewierzącymi pod karą grzechu. A już papież Pius XII dozwolił modlitwę Ojcze Nasz. I jak na to patrzeć? Który papież miał rację, który się mylił? Którego mam słuchać? No tak było, takie są tutaj dokumenty mówiące o modlitwie. Nie mówię o poganach, nie mówię o Żydach, mówię o innych chrześcijanach. Była zakazana modlitwa Ojcze Nasz. I to było przed Soborem Watykańskim II w latach 30., o ile pamiętam. Nie pamiętam dokładnie, które to było. Ale potem już w 56. papież Pius XII wprowadził, dozwolił, dopuścił modlitwę wspólną Ojcze Nasz i inne modlitwy. I teraz mamy nawyżkę spotkania w Teze i wszyscy się modlą, i bracia, i tacy, i tacy. Czy to jest w zgodzie z papieżem, który pierwszy powiedział, że nie wolno?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Znaczy ja tak mniej więcej słuchałem tego wszystkiego w spokoju, z wieloma rzeczami się nie zgadzam. Znaczy jestem przeciwny, jestem chrześcijaninem, mam 28 lat. I chciałem zapytać, jakie jest stanowisko niby tego chrześcijańskiego, katolickiego kościoła wobec zła tego świata, jakim jest na przykład pedofilia w kościele, wojna na Ukrainie, wojna Żydów z Palestyńczykami. I co mówi Pismo Święte Jezus Chrystus na ten temat? Jakby się pan mógł odnieść do tego tematu. To nie jest żadna prowokacja z mojej strony, tylko po prostu ciekawość poglądów innych ludzi i życia.
No jeśli byśmy tak literalnie mieli czytać Pismo Święte, to niektóre powiedzi Jezusa są przerażające. Jak na przykład o Korozaim i Betsajdzie, o dwóch miastach w Izraelu. Co się stanie na końcu czasów? Lepiej będzie Sodomie w dniu sądu niż w tym kraju. Jeśli czytalibyśmy literalnie, to są słowa Jezusa. Tak, no więc jest wiele fragmentów w Biblii, gdzie nawet mogą nas przerażać. Wystarczy poczytać sobie Apokalipsę albo nawet Apokalipsę w Ewangelii Mateusza. To są słowa Jezusa objawione. I mamy je prawdziwie. Jest zagrożenie sądem Bożym i On przyjdzie, dzień gniewu, dies irae. I On jest bardzo silny, bardzo poważny. Naprawdę wszyscy uklękną przed Bogiem. I każde zło zostanie osądzone. Każda nieprawość, każde zło, które zostało wykonane, Jezus za nie oddał życie, ale wszystko będzie osądzone. Na końcu czasów jest to prawda. Jest to przerażające. Ale ten sam Kościół... Ale jest osądzony nawet przez śmierć Jezusa. Ale ci, którzy się nawrócili, oni ściągną na siebie karę, nie oddali tego Jezusowi. Ściągają na siebie. Tak. Oczywiście. I mamy drugą prawdę, która jest potężna w całej Biblii. Jak Bóg jest miłosierny i łaskawy, cierpliwy i dobry. Jak kocha powrót grzeszników. Jak daje nam czas. I żyjemy w cierpliwości Boga. Oddał sąd Jezusowi. A Jezus nas nie potępił, tylko nas zbawił. Ale też mówi słowa Ojca, że przyjdzie czas, że wszystko się skończy. Oddzieli kąkol od zboża. Owce od kozłów. Potępi tych, którzy mają iść na potępienie wieczne i tych, którzy mają iść do zbawienia. Ale to samo Pismo Święte mówi o Jezusie, który za każdego oddał życie i szuka każdego. A pierwszego, którego zbawił, to był ten, który nic nie miał do zapłacenia. To był Łotr na krzyżu. Tylko powiedział: wspomnij na mnie. Więc do końca dni masz szansę, każdy z nas, aby zwrócić się do Boga: pomnij na mnie, zmiłuj się nade mną. I to jest czas cierpliwości Boga. Dlatego głosimy miłość, miłosierdzie Boże, żeby ludzi przekonać do tego. Ale można też ewangelizować gniewem. I też takie było. Można mówić, znam historię kaznodziejów, którzy jak opowiadali wizję piekła, to ludzie biegli do konfesjonału, żeby się wyspowiadać. I to było skuteczne. Odwracali się od grzechu. Można na dwa sposoby. Przez miłosierdzie, przez dobroć Boga, albo przez strach przed piekłem.
Nie walczy się ani grzeszcie.
Tak. Więc można na dwa sposoby ewangelizować. Możesz iść i powiedzieć, że idziesz do piekła. Tylko nie wiem, czy to będzie takie skuteczne w obecnych czasach i czy to będzie zgodne z tym duchem Ewangelii, którym my chcemy żyć. Że to jest rzeczywiście Ewangelia zbawienia, nadziei, uwielbienia Boga. ale można też tak głosić i pewnie można mieć efekty. Tylko jakie potem się rodzi z tego Kościół i chrześcijaństwo? No, ciężkie jest to. Mieliśmy ten etap w Kościele. Był bardzo silny. Ale literalne czytanie pisma jest bardzo niebezpieczne czasami, kiedy wybieramy jakiś fragment i na nim budujemy całą teologię. Bo on nas zawęża i czasami zabiera to, co jest istotne.
Ja powiem tak, że to jest chyba wstęp do następnego spotkania odnośnie czasów ostatecznych, pokuty i pojednania w takiej formie. Nie wiem, mamy jeszcze minutę. Pytanie, czy się zmieścimy z jakimś pytaniem. Masz jeszcze?
Pokój dobra, ojcze Mariuszu. Ja chciałem zapytać, w jaki sposób praktyczny budować jedność we wspólnocie na co dzień? Wśród różnych osób, różne poglądy, w jaki sposób?
No można budować, na przykład jak ja to mogę praktykować, no to jak rano wstaniesz, to przywitaj się z kimś. Miej dobre myśli o innych. Staraj się nie pielęgnować jakichś urazów. Staraj się komunikować w dobry sposób. Mówię o takich prostych rzeczach, nie? Że dajesz, ja ze swojej strony mam postawę życzliwą wobec siebie. Chcę ci powiedzieć dobrą rzecz. Cieszę się, że jesteś. Bardzo lubię to, na przykład nasza kultura polska jest taka bardziej smutna. Jak się zapytasz, jak się czujesz? Stara bida, lepsze nie przyszła. Im gorzej, tym lepiej, nie? Tak wiecie. Tak, ale jak zapytasz Amerykanina, oczywiście to jest przerysowane. Jest wspaniale, dobrze, nie? Ale jest coś pozytywnego w nich, co nas przyciąga. Więc możesz zacząć od swojego takiego nastawienia do ludzi, nie? Jak w ogóle o nich myślę? Oczywiście pierw to się zaczyna od siebie samego. Jak ja się sam ze sobą czuję. Bo jak mam zły dzień, to lepiej nie podchodź. Więc zacznij od tego pielęgnować to, jejku, mam być życzliwy wobec siebie. Dlatego to przykazanie miłości bliźniego jest kochaj bliźniego jak siebie samego. Jest to bardzo ważne. I na wiele sposobów możesz to praktykować. W takiej po prostu życzliwości, pokoju, serca. Na przykład dla mnie pomocną jest na przykład sakrament pojednania. Wiem, że jak coś mi rośnie w sercu, jakaś gorycz, coś tam się stało, mam emocje, mam czasami choleryczny taki temperament, wiem, że coś zrobiłem i jak nie pójdę do spowiedzi w czas, wiem, że to będzie narastało. Wiem, że się uleje. Ale jak pójdę do spowiedzi, jest lepiej. To jest moja praktyka, sprawdzona. Więc jak masz coś na sercu, idź do spowiedzi. Będzie ci lepiej w relacjach.
Dziękujemy bardzo.